Gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie. Witamy w powyborczy poniedziałek. Gościem pierwszym w nowej politycznej rzeczywistości jest Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. No i panie prezesie, jak pan w tej nowej rzeczywistości się czuje?
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Szanowni państwo, nie, że tak powiem, ten układ, który powstanie po wyborach, tak naprawdę nie przeszkadza, o ile by politycy nie wtrącali się w prywatną własność, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa, ponieważ jest to prywatna własność jej członków, a politycy od dawien dawna już próbują i robią zakusy, aby zdominować politycznie spółdzielczość.
Ale w jakim sensie, jakby pan przybliżył?
W takim sensie, ostatnio, które prace trwały nad nowelizacją ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, celem było zrobienie wyborów do organów spółdzielni tak jak wybory samorządowe, czyli w głosowaniu publicznym. Najpierw dano możliwość ustanowienia pełnomocników, czyli działacze partyjni mogliby stać się uczestnikami walnych zgromadzeń i wtedy następowałoby zawłaszczenie polityczne. Byłoby to kilkanaście tysięcy miejsc do obsadzenia po wyborach, czyli tak zwanych łupów powyborczych. Ja pamiętam początki, kiedy tu zacząłem pracę w 91 roku, kiedy członkowie Rady Nadzorczej sobie wypominali, że ty ZHN-owcu, ty Solidarnościowcu i tak dalej. Potem za kilka lat skończył się problem polityki. Stała się rzecz normalna, ponieważ jest to podmiot prywatny, zaczął każdy dbać o swój interes, a nie o interes partii.
Zdecydowanie można powiedzieć, że na szczęście, bo tak to prawdopodobnie mielibyśmy zebrania trwające kilka godzin bez żadnych konkretów, dotyczyłyby
dokładnie
tylko
tak by było
walki politycznej.
A na pewno by doprowadziło to tak naprawdę w konsekwencji do rozpadu w ogóle spółdzielczości i to jest jedyna, że tak powiem, gałąź gospodarki, która nie dała się rozkraść tak naprawdę, bo nie udało się spółdzielni poszatkować i żeby część właśnie majątku wspólnego typu kotłownie, jakieś lokale użytkowe inne stały się przedmiotem prywatnej własności. Że ktoś by je po prostu zawłaszczył za niewielkie pieniądze albo z klucza politycznego. Także to nas uratowało, że stabilnie broniliśmy majątku spółdzielni.
Póki co nie namawiamy do kupowania biletów lotniczych, do wyjazdów. Czekajcie, zobaczymy jak to będzie. Wracamy na nasze lokalny, że tak powiem, rynek. Od stycznia, to bardzo ważna wiadomość, o której już mówiliśmy wcześniej, ryczałtowa opłata za ogrzewanie. To będzie wprowadzone i to jest bardzo ważna rzecz dla wszystkich mieszkańców.
Taka informacja już była we wrześniu, ponieważ jesteśmy zgodnie z prawem obowiązani na 3 miesiące przed poinformować, że opłata zależna od spółdzielni, w jakim jest centralne ogrzewanie, ponieważ my jesteśmy właścicielami jako spółdzielnia kotłowni, sieci przesyłowych i tak dalej, węzłów cieplnych. W związku z tym na życzenia osób, które mają stałe dochody
i mniejsze dochody,
żeby te opłaty rozłożyć na rok czasu. Ponieważ ta opłata zaliczkowa na centralne ogrzewanie wejdzie od 1 stycznia i ona jest opłatą stałą przez cały rok, nie będzie 2 czy 3 różnych opłat, tak jak była opłata stała, opłata zmienna i tak dalej. Będzie jedna opłata zaliczkowa, która będzie podlegała rozliczeniu po zakończeniu roku obrachunkowego, czyli na dzień 31 grudnia każdego roku. Na dzień dzisiejszy w spółdzielni funkcjonuje rozliczenie zimnej wody i kanalizacji. Jest już to 3. sezon, z tym, że wodę można było podzielić na okresy półroczne. Centralne ogrzewanie nie da się podzielić na okresy półroczne, ponieważ różne są długości 1. sezonu, czyli zaczynającego się w styczniu, czasami trwał do maja, a drugi różnie zaczynał się nieraz we wrześniu, nieraz w październiku. Drugie półrocze było krótsze i wtedy następowałoby jakieś tam zafałszowanie kosztów. Natomiast całoroczne koszty pozwolą rozliczyć, że jeżeli wyjdzie, że koszty ogrzewania są niższe, będą zwroty. Jeżeli okaże się, że gdzieś na którejś kotłowni będą wyższe, będą musiały być, że tak powiem, rozliczone w formie dopłaty. Ale to spowoduje również obniżenie kosztów, bo nie będzie 7 czy 8 rachunków za rozliczanie centralnego ogrzewania, będzie tylko jeden. I chciałbym tu uspokoić, że naszym, że tak powiem, zadaniem jest sprawiedliwe rozłożenie tych kosztów na początku roku na pewno my jako spółdzielnia przejmiemy większą część kosztów, bo wtedy są styczeń, luty, marzec największe obciążenia, jeśli chodzi o zużycie gazu i zapłatę za ten gaz. Natomiast państwo będą spłacali w równych ratach przez cały rok. Także my tutaj wydatek finansowy będziemy mieli większy w pierwszym kwartale.
I powoli będziecie odzyskiwać
Odzyskiwali, ale mówię, generalnie nie musimy zarabiać, bylebyśmy bilansowali to na zero, bo niektórzy mówią, albo spółdzielnia zarabia. No dziwne byłoby, gdyby spółdzielnia nie potrafiła zarabiać pieniędzy na swoim majątku.
Nie miałaby z czego inwestować.
Dokładnie
tak, naprawdę,
tak, bo nie ma, bo spółdzielnia nie może zarabiać na opłatach za użytkowanie lokalu. Niektórym się to myli, że to, co jest za użytkowanie lokalu, nie może stanowić zysku dla spółdzielni. Musi być oddane mieszkańcom. Tak jak już tłumaczyłem za ubiegły rok, że około 380 tysięcy było oddane mieszkańcom w formie wyższych wniesionych opłat na utrzymanie mieszkań. Natomiast czym innym jest zysk, który jest wypracowywany na działalności gospodarczej i na sprzedaży usług na zewnątrz. Także to są dwie różne rzeczy.
Także mieszkańcy nie powinni się dziwić, że na przykład w kwietniu czy w maju przyjdzie im opłata za centralne ogrzewanie.
Tak, dokładnie.
W każdym miesiącu będzie
ponosić
taką
samą. Ale ja jeszcze wejdę w słowo. W niektórych spółdzielniach jest tak, że jak mieszkańcy wnoszą zaliczki tylko w sezonie grzewczym, to zdarza się, że jeszcze w maju i w czerwcu wnoszą też te zaliczki pomimo zakończenia sezonu grzewczego, bo sezon był bardziej mroźny i w związku z tym wnoszone zaliczki, które były ustalone pół roku wcześniej, nie wystarczają na pokrycie kosztów. Wtedy przesuwa się okres wpłaty tych, a u nas jest stały na rok przewidywany. Myślę, że nie popełniliśmy tu wielkiego błędu, ponieważ wzięliśmy średnią z 3 lat.
I po tym zakończeniu okresu rocznego rozliczeniowego każdy na swoim
dostanie
rachunku
indywidualnie. Tak.
Będzie miał rozliczenie, gdzie będzie wiadomo, czy on więcej zużył tego ciepła i będzie musiał dopłacić, czy być może jeszcze będzie miał zwrot z tego tytułu.
Ja jeszcze jedną rzecz tu chciałem podkreślić, że u nas ciepło jest rozliczane na poszczególne kotłownie. Im kotłownia mniejsza, tym droższy gaz, im kotłownia większa, ten gaz jest tańszy. Jednak z kolei przy dużych kotłowniach są większe straty, na przykład na przesyle ciepła, no bo nie da się ukryć, że na 2 kilometrach strata ciepła będzie większa niż na powiedzmy 200 metrach. Tutaj jeszcze jedną rzeczą dość istotną jest kwestia ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. W starych budynkach, szczególnie osiedla Kopernika, tutaj Dworska, Kopernika do Orzeszkowej, to jest problem, że jest brak izolacji termicznej na pionach ciepłej wody. W tej chwili pracujemy nad tym, czy nie przymierzyć się do wymiany w całych budynkach instalacji ciepłej wody ze względu na ich awaryjność. W ciągu sezonu zdarza się, że dochodzi do 15-20 przecieków na pionach ciepłej wody. Jeżeli byśmy je robili, to na pewno wymienilibyśmy to na plastikowe rury.
A jakie to miało odnieść skutki dla mieszkańców?
A dla mieszkańców by zmniejszyło się zużycie ciepła przynajmniej o połowę, bo my analizujemy to i jeżeli by założył izolację termiczną, której dzisiaj nie ma, i te piony ciepłej wody pracują jak grzejniki. W momencie, kiedy byśmy wymienili tą instalację cyrkulacyjną ciepłej wody na nową plastikową i założyli podwójną izolację termiczną, spowodowałoby to, że na podgrzanie metra sześciennego ciepłej wody można byłoby zużyć około 0,3 gigajoula ciepła, natomiast w tej chwili jest to 0,6 do 0,78 nawet gigajoula na metr sześcienny. To są znaczące różnice.
Znaczące, panie prezesie, a z jakimi utrudnieniami musieliby się spotkać mieszkańcy wtedy, gdybyście to rzeczywiście wymieniali?
No, byłby to kłopot. Prawdopodobnie, jeżeli byłoby możliwe, robilibyśmy to pionami. Pół biedy, jak jest pion kuchenny i łazienkowy. Wtedy jeden pion zamykamy, mają ludzie możliwość korzystania z drugiej części i tu nie byłoby specjalnie problemu. Przypuszczam, że wymiana takiego pionu trwałaby do tygodnia, myślę, bo to trzeba byłoby zacząć od dołu do samej góry, dojechać i potem już nawodnić i mógłby funkcjonować ten pion, a wyłączamy następny i wtedy systematycznie robiono w Warszawie tego typu eksperyment i tam posunięto się do bardziej brutalnych metod, po prostu zakręcono wodę. I wtedy już nie było problemu z dostępem do mieszkań, bo mieszkańcy po prostu nie chcieli, a to nie ma mnie, a to wyjechałem, i był problem natury obecności w lokalu.
Zdecydowany problem, bez wody nie da się żyć.
ale jednocześnie na kilkadziesiąt lat by zniknął problem, a jednocześnie zdecydowanie obniżyłby koszty ciepłej wody. Mhm.
Panie prezesie, mówiliśmy o tym, że spółdzielnia no, musi w jakiś sposób zarabiać, bo inwestuje przecież w nowe rzeczy. Proszę powiedzieć w tej chwili, jak wygląda sprawa inwestycji, czy coś nowego się szykuje?
To znaczy generalnie, ponieważ nam się skończyły tereny budowlane, myślimy o zakupie nowych terenów od szczególnie gminy, bo robiliśmy również rozeznania w prywatnych działkach, gdzie istnieje możliwość budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. No i tutaj zauważyłem, przynajmniej w internecie, bardzo dużą aktywność niektórych lokalnych polityków, którzy próbują wtrącać się w nie swoje sprawy i szukać pieniędzy tam, gdzie nie powinni szukać. Myślę, że niech się zajmą swoimi prywatnymi działalnościami gospodarczymi, a nie wtrącają się w działalność spółdzielni. Spółdzielnia jest naprawdę dobrze zabezpieczona, jeśli chodzi o kontrolę. Każda inwestycja, która jest realizowana za wiedzą Rady Nadzorczej. Do realizacji inwestycji niekonieczna jest wola Rady Nadzorczej, ponieważ to zarząd spółdzielni jest organem, który występuje o wszelkiego rodzaju pozwolenia, zezwolenia, potem decyzje na użytkowanie uzyskuje i tak dalej. Niektórzy uważają, że spółdzielnia buduje niezgodnie z prawem, co jest oczywiście absurdem. Nie zamierzam podawać do sądu za publikowanie tych obelżywych i obraźliwych rzeczy, że pani kandydatka na posłankę próbuje, że tak powiem, spowodować przestrzeganie prawa w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoba w ogóle niezwiązana ze spółdzielnią próbuje robić rzeczy, o których nie ma bladego pojęcia. Gdybym podał ją do sądu, to oczywiście mając wszystkie dokumenty na ręku, uzyskałbym korzystny wyrok, no ale nie zamierzam, że tak powiem, tego robić, bo nie mam na to czasu.
Panie prezesie, jeszcze na koniec zatoczymy koło, wracamy do polityki, jak pan wywołał tą sprawę troszeczkę. Wybory za nami, czekamy jeszcze na oficjalne wyniki, ale wiadomo, że po wyborach zawsze trzeba zrobić coś z tymi papierami, plakatami, wszelkiej maści, materiałami reklamowymi, także rozwieszanymi na zasobach spółdzielni. Jak z tym pan walczy?
To znaczy tak, ja powiem jedno, wieszanie plakatów i wszelkich materiałów wyborczych wymaga zgody zarządcy bądź właściciela nieruchomości.
Czy ktoś o takie zgody w ogóle
występował?
Występuje?
Jeden komitet wyborczy, żeby umieścić swoje reklamy, ale doszliśmy do wniosku, że nie będziemy na klatkach schodowych, na drzwiach pozwalali komukolwiek. Odpisaliśmy, że sorry, ale niestety nie wyrażamy zgody na tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś sobie sam powiesił bez zgody zarządcy, no to niech się nie dziwi, że gospodarze domów sprzątali tego typu rzeczy, bo dla nich są to zwykłe śmieci, bo nikt do nas oficjalnie o taką zgodę nie wystąpił. W związku z czym były usuwane oczywiście przed ciszą wyborczą, bo w trakcie trwania ciszy wyborczej już jest kłopot, bo można za to ponieść konsekwencje prawne. Natomiast apeluję do wszystkich tych, którzy bezprawnie powiesili, aby to szybciutko posprzątali, żebyśmy nie musieli tego robić na nasz koszt.
Bo to jest zawsze problem, nie tylko tak spółdzielni mieszkaniowej, ale miast w Polsce, że po wyborach już nikomu tych plakatów jakby nie chce się sprzątać.
I nie zależy już chyba
zgadza
na nich.
Się. Ani tym, którzy się dostali, ani tym, którzy się tym bardziej nie dostali.
Nie dostali.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był gościem Radia Bogoria.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość Radia Bogoria.